Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. A teraz mamy taką zagadkę. Czy słyszeli Państwo któreś z tych nazwisk?
Stephen Hicks.
Stephen Twomey.
Jax Dukstator.
Richard Guerrero.
Anthony Sears.
Raymond Smith.
Edward Smith.
Ernest Miller.
David Thomas.
Curtis Trotter.
Errol Lindsay.
Tony Hughes.
Conrea Xinta Sanfone.
Matt Turner.
Jeremiah Weinberger.
Oliver Lacey.
I Joseph Bradleholt.
Pewnie nie, prawda?
Ale znacie inne nazwisko.
Jeffrey Dahmer.
Szkoda czasu na złe seriale.
No i tutaj mam dylemat, żeby powiedzieć na samym początku naszym słuchaczom i słuchaczkom, że pretekstem do naszego dzisiejszego odcinka jest serial Dahmer. Potwór. Historia Jeffreya Dahmera, który możecie Państwo obejrzeć na Netflixie. Mam wątpliwości, czy tak można mówić, dlatego że dzisiaj na pewno tego serialu nie będziemy polecać ani nie odradzać, bo wydaje nam się on tak głęboko nieetyczny,
że właściwie trudno jest o tym mówić, ale też cała historia i popularność tego serialu trochę nam mówi i jest właśnie pretekstem do szerszej rozmowy. Nie chodzi tylko o ten serial, bo zaraz po nim też powstał serial dokumentalny, to znaczy możemy oglądać też serial, w którym słyszymy rozmowy prawniczki z Jeffreyem Dahmerem, czyli po prostu Netflix wykorzystuje tak naprawdę postać Jeffreyego Dahmera najpierw w serialu fabularnym, później dokumentalnym, aby no po prostu przyciągnąć więcej widzów i osiąga w tym sukces.
Ale to nie jest tak, że możecie znać nazwisko Jeffreya Dahmera z Netflixa i z serialu, który niedawno się pojawił na tej platformie, dlatego że jest to w ogóle jeden z najbardziej popularnych, nie wiem czy to jest najlepsze słowo tutaj do używania, ale jeden z najbardziej znanych, najbardziej rozsławionych morderców, seryjnych morderców na świecie.
Jest to też związane z tym przede wszystkim, jak mordował swoje ofiary, bo był to nie tylko seryjny morderca, ale też nekrofil, kanibal, czyli właściwie w tym serialu, w tych obu serialach można obejrzeć wszystkie najmroczniejsze rzeczy, jakie ja w stanie jestem sobie wyobrazić, kiedy człowiek robi drugiemu człowiekowi i widzimy to dość dosłownie. Może też chwila jednak o serialu, ponieważ twórcami serialu są Ryan Murphy i Ian Brennan, czyli duet, który pracuje przy różnych serialach i też Ryan Murphy ma bardzo duży kontrakt z Netflixem na serię seriali. Tak naprawdę ma taką wieloletnią umowę.
Wieloletnią i wielomilionową.
Tak. Nie było tam jeszcze jakiegoś bardzo dużego hitu wśród tych seriali. To też jest ważne. To znaczy, one były popularne, ale tam nie było czegoś, co by sprawiło, że wszyscy nagle oglądają któryś z seriali Ryana Murphy'ego, a tak bywało z jego poprzednimi produkcjami.
Tak jest. Jest kilka takich seriali, które my tutaj niezmiernie chwalimy. Wszyscy, którzy śledzą nas już od jakiegoś czasu, na pewno wiedzą, że Zuza jest ogromną fanką musicalu, serialu musicalowego, który Ryan Murphy zrobił. Też ty bardzo lubisz serial Pose.
Bardzo, on jest obsypany nagrodami. To jest też serial, który był przełomowy, bo jak jedna z aktorek, transpłciowa kobieta, dostała pierwszy raz nagrodę, wydaje mi się, Złotego Globa, ale teraz nie pamiętam, ale była jako pierwsza kobieta transpłciowa wyróżniona tą statueską MJ Rodriguez.
A ja z kolei jestem większą fanką jego serii American Crime Story, gdzie opowiada o takich nie tylko morderstwach czy prawdziwych zbrodniach, ale po prostu opowiada o bardzo głośnych amerykańskich sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Tam bohaterami jednego z ostatnich sezonów była Monika Lewinsky i Bill Clinton, czyli cały skandal, pogardliwie przez niektórych zwany skandalem rozporkowym, ale to także była historia O.J. Simpsona i zabójstwa Gianni Versace'ego.
I właśnie ten drugi sezon, zabójstwo Gianniego Versace'ego, mimo że tak się nazywa ten drugi sezon, to nie jest właściwie serial o tym, tylko bardziej o seryjnym też mordercy, który właśnie Versace'ego zabił. W tej roli Darren Criss i jednak to on jest główną postacią tego drugiego sezonu.
I to jest bardzo ważne w przypadku rozmowy o serialu na temat Jeffreya Dahmera, dlatego że tutaj również głównym bohaterem jest uczyniony morderca. I chciałam cię zapytać, czy ty sobie wyobrażasz sytuację, w której jakby abstrahując od różnych umów, zasad i tak dalej, w której American Crime Story po prostu robi kolejny sezon z bohaterem Jeffreyem Dahmerem i jego sprawą?
Myślę, że nie, bo to jest zupełnie inny sposób opowiadania historii. W tym serialu to, co jest takiego niepokojącego, to jest taka bardzo dosłowna pornografia przemocy. I kiedy mówimy o kanibalu, który rozczłonkowywał ciała, który no, robił makabryczne rzeczy, to znaczy mi ten serial było trudno oglądać. Ja go przerywałam, ja od niego odchodziłam. Ja myślałam o tym, że nie chcę go dalej oglądać, a wiedziałam, że no, muszę, żeby tutaj odpowiedzialnie zająć stanowisko, siedząc z tobą w tym studiu. I myślę, że twórcy zrobili to specjalnie. To był celowy zabieg, żeby to tak pokazać, żeby przyciągnąć widzów właśnie tymi aspektami.
I mamy to, co Murphy lubi. Mamy przede wszystkim morderstwa, mamy zagadkę kryminalną, które on bardzo często eksploatuje w swoich serialach. Mamy też bardzo silny wątek LGBT, dlatego że...
I rasowy. To są dwa ważne wątki.
Tak, i to jest taki jakby trzy rzeczy, które możesz na pewno znaleźć w każdym serialu Ryana Murphy'ego.
Tak, aż dziwne, że nikt nie śpiewa.
Dahmer, jego historia jest taka, że przyznał się do zamordowania 17 osób. To są te nazwiska, które na początku powiedziałyśmy, które wymieniłyśmy, które również są w serialu bohaterami. Postaci, aktorzy, którzy je grają, są ucharakteryzowani tak, aby przypominać tych chłopaków.
Bardzo konkretne osoby, ich rodziny, ich znajomych, ich przyjaciół. Czyli to nie jest serial bezkontekstowy.
I konkretne sceny z życia. Mamy scenę, bardzo polecam, może wrzucimy to na naszego Facebooka. Jest takie zestawienie momentu nagranego przez kamery w sądzie, kiedy Jeffrey Dahmer był sądzony, gdzie nagrane zostało, jak siostra jednej z ofiar traci nad sobą panowanie. Po prostu w tej rozpaczy, czy bez nadziei i też skonfrontowana twarzą w twarz z mordercą swojego brata, no, zaczyna płakać, chce do niego podejść, chce być może mu coś zrobić, zatrzymuje oczywiście policja, wyprowadza i uspokaja. I widzimy zestawienie dwóch scen, tej prawdziwej i tej z serialu i one są identyczne.
To jest ważny wątek, bo to jest też wątek o tym, że twórcy nie odezwali się do rodzin ofiar, które wciąż, no wciąż żyją, to jest historie, które się dzieją w latach 90.
80., 90.
Więc to się cały czas, no to są ludzie, którzy no cały czas często są w jakiejś, no nie chcę tutaj psychologizować, no ale w jakiejś traumie, w jakiejś żałobie, w jakimś ciężarze tego, że ich bliscy zginęli właśnie w taki sposób.
Żyje też na przykład córka jednej z ofiar, która też ma swoją rodzinę, więc jakby... Nie jest to sytuacja, w której można te historie bezkarnie wykorzystywać, bez udziału tych ludzi.
Jednocześnie też żyje, i tam jest bardzo wyraźnie pokazana, jedna z bohaterek, czyli sąsiadka Jeffrey'ego Dahmera, która wielokrotnie informowała policję, że obok dzieje się coś niepokojącego, że słyszy krzyki. Raz była świadkiem takiej sceny, w której widziała odurzonego, nieletniego chłopca i próbowała namówić policję, żeby nie pozwoliła, żeby Jeffrey Dahmer wziął go z powrotem do swojego budynku. Policja uznała, że to uwierzyła Dahmerowi, białemu mężczyźnie, nie czarnej kobiecie, bo sąsiadka, ta bohaterka jest czarna.
I ten chłopak też był laotańczykiem, nie był biały.
Tak, nie sprawdziła Jeffrey'ego Dahmera, który był już skazywany między innymi za molestowanie seksualne nieletnich, żeby było tragiczniej, brata tego chłopca, którego wprowadził właśnie z powrotem do budynku, czyli jest rodzina, której wciąż część tego rodzeństwa żyje, w której zginął jeden brat, a drugi był molestowany przez Jeffrey'ego Dahmera. Ona też nie została poproszona przez twórców o jakiś wkład, nikt z nią nie porozmawiał na temat tego, jak to wyglądało. Po prostu została pokazana w serialu, mimo że też jakby wiemy z wywiadów i z jej wypowiedzi, że dla niej jest też ogromnym ciężarem to, że przez taki czas mieszkała obok Jeffrey'ego Dahmera i że obok działy się takie sceny.
Ona jest potraktowana jako druga główna bohaterka po samym Dahmerze. Poznajemy życie, kontekst, w którym wychował się Jeffrey Dahmer, ale właśnie jego sąsiadka, którą gra Niecy Nash, jest takim kontrapunktem, który nam troszeczkę jednak tę uwagę z głównego bohatera naszego wielkiego umysłu zbrodni, tutaj mam nadzieję, że moja ironia jest wyczuwalna, która trochę odciąga uwagę od niego.
Sąsiadka Jeffrey'ego Dahmera nazywa się Glenda Cleveland i myślę, że to jest jeden z takich ważnych elementów. Zaczęłyśmy od nazwisk ofiar i pokazywanie też nazwisk tych osób, które miały ona miała dobrą rolę, tak? To znaczy ona naprawdę właściwie jest jedyną osobą z całej tej historii, która tak bardzo się starała, żeby ochronić innych, żeby zgłosić to, co się działo, że warto jej nazwisko jakoś zapamiętywać przeciwko zapamiętywaniu nazwisku Jeffrey'ego Dahmera,
które powtarzamy już po prostu.
Tak, właśnie, to jest ten problem, tak? Ale też widzimy w tym serialu, i to jest tylko ułamek tego, bo on się stał też bohaterem popkultury. Ludzie się przebierali za niego za Halloween, pisali do niego listy, były fankluby, były po prostu ten budynek, w którym to się wszystko działo, został zburzony, bo ludzie chodzili tam, robili sobie zdjęcia.
Tak, to jest zdecydowanie opowieść o kondycji ludzkiej.
I to się dzieje teraz, to znaczy liczba memów pokazywanych właśnie z tym seryjnym mordercą, liczba właśnie propozycji przebrań, też znowu jesteśmy blisko Halloween, właśnie na Halloween jest też bardzo duża, no i to jest ogromny hit Netflixa. Ludzie to masowo oglądają, my to masowo oglądamy.
Gatunek opowiadania o prawdziwych zbrodniach w seriali ma bardzo dużo kontrowersji, ale nie we wszystkich serialach czy opowieściach w ogóle o prawdziwych zbrodniarzach zostało popełnione tyle błędów czy tyle kontrowersji właśnie jak w Dahmerze. To jest pewien taki przykład, który skupia bardzo różne krok po kroku błędy, jakby niedopatrzenia, które popełnił Netflix i popełnili twórcy tego właśnie serialu po drodze.
Ja nie wiem, czy to są niedopatrzenia, to już niedopatrzenia. Ja czasami mam poczucie, że te błędy są częścią strategii, i one też sprawiły, że ten serial jest taki popularny.
Pewnie tak, no oczywiście, tak jasne, rozchodzi się o to, żeby jak najbardziej na tym serialu zarobić. I tak jak powiedziałaś, chwilę temu dosłownie, chyba w piątek, wszedł kolejny serial dokumentalny o Jeffrey'u Dahmerze, który tym razem jest serialem nie fabularnym, tylko bardziej dokumentalnym. I mamy coraz mocniejsze podkręcanie tej historii i na nowo dostajemy jakiś kolejny materiał, który tak naprawdę nic nie wnosi. Jest po prostu pompowaniem tego balonu. Jak Netflix w ogóle chciał ten serial wypozycjonować w swoim systemie, to nadał mu na początku takiego taga LGBTQ, że jest to serial, który przedstawia społeczność LGBT, no bo przecież większość ofiar Jeffrey'a Dahmera to byli właśnie niebiali mężczyźni spotkani właśnie w klubach gejowskich czy geje, czy nawet nie wiedzieli, czy ich tożsamość też nie do końca była określona. I to jest niesamowite. To jest trochę tak, jakby, nie wiem, serial o Tedzie Bundym określić jako serial feministyczny, bo Ted Bundy zabijał kobiety i występuje tam po prostu bardzo dużo opowieści o różnych kobietach. No jest to niefortunne? Nie, no chyba jednak intencjonalne.
Jeszcze dorzucę, że polski Netflix też promując ten serial w swoich mediach społecznościowych, co też screeny z tego można znaleźć na różnych portalach, przesadzał. No, ktoś napisał, że serial się apotycznie zapowiada, a osoby, które prowadzą profil na Facebooku Netflixa, pewnie będzie wątróbka. Albo latały hasła, nic tak nie umila wieczoru jak seryjny morderca. Więc później oczywiście pojawiło się takie sprostowanie, że się zgadzamy, że one były nie na miejscu, ale no, ja nie wierzę, że to był przypadek. To jest pewnego rodzaju strategia pokazywania seryjnych morderców jako bohaterów popkultury.
Jako kogoś niesamowitego, wyjątkowego.
I to jest bardzo wyraźne w tym serialu. To znaczy, mamy też w tym serialu bardzo dużo empatii do seryjnego mordercy. Mamy to, jak wyglądało jego wychowanie, jak wyglądały relacje z rodzicami.
Właściwie bardzo był nieprzystosowany do społeczeństwa.
Najgorszą postacią wydaje się być jego matka w całej tej historii, bo jego matka przeżywała kryzys zdrowia psychicznego, też kryzys zdrowia psychicznego w trakcie ciąży. Jego ojciec cały czas powtarzał, że Jeffrey Dahmer jest taki, jaki jest, bo ona brała bardzo dużo leków właśnie, żeby sobie poradzić z tym kryzysem zdrowia psychicznego w trakcie ciąży. Później była też teoria, że to związane było ze znieczuleniem w trakcie wycinania wyrostka robaczkowego. To też się pojawia w tym serialu. Ale właściwie w tym serialu jest taka opowieść o tym, że on ich mordował, żeby oni byli blisko, bo on był bardzo samotny.
I to razem z obrazem eksploatowania horroru i ogromnej traumy rodzin ofiar, bez ich zgody, a wręcz właśnie teraz widać, jak bardzo duży sprzeciw jest, bo i piszą na Twitterze rodziny i odzywają się i jest felieton właśnie jednej z sióstr, jednej z ofiar o tym, że wszystko do niej wróciło, że wszystkie te obrazy, które już gdzieś tam zachowała w swojej pamięci, które przepracowała, po raz kolejny przez ten serial, przez plakaty z twarzą Jeffrey'a Dahmera do niej wracają i na nowo rozdrapują wszystkie te rany, które no, jakoś tam się już zabliźniły. Ja bym jeszcze dodała tutaj jeden z wątków, który sprawia, że ja wątpię w uczciwość Netflixa i wątpię w uczciwość Ryana Murphy'ego, dlatego że to było tak, że kiedy Jeffrey Dahmer działał, bardzo duża część jego zbrodniczych występków przypadała na epidemię AIDS. I kiedy w Milwaukee znikali kolejni mężczyźni,
którzy byli bywalcami klubów dla gejów i łaźni,
to tak naprawdę w wielu osobach nie wywoływało wątpliwości. Bo po prostu w tym czasie tak było. Mężczyźni zarażali się AIDS, zarażali się wirusem HIV, dostawali AIDS i niestety umierali. O tym też jest kilka seriali, które mniej lub bardziej przedstawiają rzeczywistość właśnie lat 80. i początku lat 90. O tym serialu prawie nic nie ma. W serialu jest nieco na temat tego, jak policja reagowała na czarne osoby zgłaszające przestępstwa, a jak reagowała na białe osoby, które twierdziły, że tych przestępstw nie popełniły. I tutaj wracamy do tej opowieści o czarnej sąsiadce, której nikt nie chciał wysłuchać, bo jest historyczką, ja pewno przesadza.
Glenda Cleveland.
Więc mam wrażenie, że pewne zasady i pewna uczciwość wobec widzów, wobec widzek nie została tutaj odpowiednio zachowana, a te akcenty zostały całkowicie przeniesione na to, żeby pokazać dobrą historię. No bo to jest tak, tak, to jest dobra historia. To jest historia, która zdarzyła się prawdopodobnie raz na świecie. Nigdy nie mieliśmy tak bardzo strasznego, przerażającego potwora, który zabijał kolejne osoby. Ale to, w jaki sposób Netflix o tym opowiada, budzi naprawdę bardzo wiele wątpliwości.
To jest znowu kolejny serial, w którym główną rolę ma właśnie seryjny morderca, a nie ofiary, a takie seriale też są, które pokazują głównie ofiary albo osoby, które szukają danego seryjnego mordercy. No, takie to nie był seryjny morderca, tylko seryjny gwałciciel, ale serial Niewiarygodne bardzo dobrze to pokazuje. Tam głównymi bohaterkami są policjantki, które szukają gwałciciela oraz jego ofiary. A on sam jest taką postacią właściwie nieistniejącą, a później tylko epizodyczną. Obsesja zbrodni.
I to nie znaczy, że ten serial jest zły, że on nie trzyma w napięciu. Jest świetny.
Jest świetny. Obsesja zbrodni jest serialem dokumentalnym o prawdziwej zbrodni, ale główną bohaterką jest kobieta, która szuka tego seryjnego mordercy. I myślę, że opowiadając o tak dramatycznej i drastycznej historii, o ludziach, którzy wciąż żyją, którzy są bohaterami tego serialu. No, tam naprawdę są sceny, w których ktoś z bliskich ofiar albo ludzi, którzy ich zna, mogą zobaczyć kawałki ciał swoich bliskich osób.
I żeby nie było, my nie jesteśmy przeciwko temu, żeby kręcić seriale o seryjnych mordercach i seriale true crime, tylko pokazujemy pewien schemat, który przede wszystkim koncentruje się na ofiarach. Akurat serial o Jeffrey'u Dahmerze jest serialem, w którym te ofiary to byli młodzi mężczyźni. Ale jednak przez całą karierę telewizyjną, serialową do tej pory głównie były to kobiety, głównie to były młode kobiety, które stawały się takimi bardzo ciekawymi i ekscytującymi, atrakcyjnymi ofiarami. Czyli pokazanie tego, jak jakaś osoba zabija młodą kobietę, jeszcze do tego dochodzi jakiś wątek seksualny. To było coś, co przez wiele, wiele lat właśnie w tych zbrodniach, prawdziwych zbrodniach i opowiadaniu o prawdziwych zbrodniach najbardziej ekscytowało odbiorców.
Ale tutaj wątek seksualny jest też niezwykle ważny. To znaczy, no, Jeffrey Dahmer był nekrofilem i ten wątek tego, że on, że jego cały ten proceder bardzo podniecał i wątek seksualny jest też niezwykle ważny. I znów mamy grupę, bo mamy przedstawicieli społeczności LGBT przede wszystkim, znowu mamy grupę mniejszościową. Znowu mamy grupę defaworyzowaną, pokazywaną jako ofiary.
Tak było też na przykład w serialu Des, gdzie główną rolę grał David Tennant, gdzie również ofiarami nie były kobiety, byli mężczyźni, ale schemat mniej więcej się powtarzał. Takim odstępstwem od normy, można powiedzieć, jest serial Staircase, bo tam już no, mamy niby kobietę, ale ta kobieta jest w sile wieku, jest dojrzałą osobą i może...
Żoną głównego bohatera.
Tak, nie ma tego wątku seksualnego, podtekstu seksualnego i w sumie nawet nie wiemy, czy jest zbrodnia, tak? Bo to jest właśnie to pytanie, które ten serial zadaje.
Chociaż tam jest nawet opowieść, że może to jest jedna z serii zbrodni.
Tak.
I mamy też kwestię seksualności sprawcy. Ale to też jest świetny serial, który trzyma w napięciu. Tutaj myślę, że mówisz o fabularnym z Colinem Firthem i Toni Collette, bo wiem, że dokumentalny to bardziej ja jestem fanką tego dokumentalnego. Więc my oglądamy te seriale o zbrodniach, oglądamy seriale o śledztwach. One są różnej jakości, ale Jeffrey Dahmer jest taką pornografią. To jest po prostu... Pokażemy wam wszystkie najobrzydliwsze flaki, tak żebyście zapamiętali ten serial i nie mogli odejść od ekranu. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo nieetyczne, to jest też okrutne wobec ludzi, których to wciąż dotyczy.
I pytanie, czy nam się nie robi przypadkiem szkoda Dahmera, kiedy rozmawiamy o tym serialu, kiedy patrzymy na ten serial. Mamy kolejne inne produkcje, które też empatyzują ze zbrodniarzami i które na przykład pokazują ich jako takich fascynujących mężczyzn czy kobiety, osoby, które mają tajemnice, osoby, które w jakimś sensie są dla nas interesujące i intrygujące. Pamiętasz taśmy Teda Bundy'ego? To był bardzo mocne wniknięcie w umysł, który postanowił planować kolejne morderstwa kolejnych młodych kobiet, a jednocześnie potrafił siać wokół siebie taką opowieść, czarować wszystkich dookoła, tak żeby nie padł na niego nawet cień podejrzenia.
Myślę, że tutaj też jeżeli chodzi o Dahmera, to jest jakby próba zrozumienia, kim on był, dlaczego to robił, ale też dlaczego wyjątkowy się wydawał, i to jest, mam wrażenie, podkreślane na tle innych seryjnych morderców, bo on od razu się przyznał do wszystkiego i nawet nie chciał w pewnym momencie adwokata. I to jest pokazane w takim momencie, że ja miałam taki poziom takiego cringe'u, co tu się dzieje, bo miałam wrażenie, że pokazują, jakie to szlachetne.
I też sam fakt tego, że Jeffrey Dahmer został zabity, został zamordowany przez swojego współwięźnia. On nie dostał kary śmierci, dostał 900 lat więzienia za to wszystko, czego dokonał.
Bo nie było wtedy kary śmierci w stanie, w którym był sądzony.
I też żałował tego w pewnym momencie. Też to jest tak opisane. Wreszcie skończył po prostu zamordowany przez współwięźnia. Też jest tam pokazane, jaka taka osoba, która pomimo wszystkich swoich zbrodni, pomimo tego, że się do niego przyznała, bardzo wysoko trzymała głowę i była dość dumna z tego, co zrobiła. Nie wykazywała skruchy, czy nie wykazywała żalu. I myślę, że też musimy trochę porozmawiać na temat tego, jakby oprócz poczucia etyki, dobrego smaku, jakichś rzeczy, które w nas uruchamia ten serial, zastanówmy się nad tym, czy on nie jest szkodliwy, to znaczy, czy mógłby kogoś zainspirować do zbrodni i do pójścia w ślady Jeffrey'a Dahmera?
Wiesz, to jest, myślę, pytanie do kogoś, kto to bardzo wyraźnie bada i kto ma takie doświadczenie, ale myślę, że budowanie narracji bohaterskiej i tej aury sławy, o którą często chodzi też seryjnym mordercom, nie zmniejsza tego ryzyka, o tak powiem. A ty co myślisz?
Ja myślę, że bardzo wiele różnych pewnie dziwnych zbrodni na świecie zostało zainspirowanych przypadkowo jakimiś dziełami popkultury. Pamiętamy Charlesa Mansona i Helter Skelter Beatlesów. Pytanie, czy to jest jakaś wymówka, mówienie o czymś, że coś było inspiracją, a jak jest naprawdę, to pewnie zupełnie inna historia.
Inny przykład, Kocham Cię, a Teraz Umieraj, serial dokumentalny do obejrzenia na HBO, gdzie główna bohaterka namówiła do samobójstwa swojego chłopaka, bo chciała być jak Lea Michele po śmierci Corey'ego Monteitha. Znaczy to są aktorzy, którzy grali główne role w serialu Glee, a w prawdziwym życiu Corey Monteith przedawkował narkotyki i Lea Michele była w żałobie i według tej osoby, bohaterki tego serialu dokumentalnego była przez to wyjątkowa i ona też chciała być wyjątkowa.
Prawda też jest taka, że gatunek true crime jest niezwykle popularny i on ma wiele zwolenników. Są ludzie, którzy pasjami słuchają podcastów, czytają wszystkie prawdziwe kryminalne historie, bo to jest dużo bardziej jakoś ekscytujące i przerażające niż coś, co jest tylko i wyłącznie produktem czy umysłu scenarzysty, czy umysłu pisarza, pisarki. No ale jednak nie wszyscy popełniają morderstwa, więc myślę, że to akurat pytanie o to, czy true crime mają jakiś negatywny skutek, czy negatywny wpływ na swoich widzów czy widzki, akurat jakoś za bardzo mnie nie przeraża, ale na pewno mam inny stosunek i bardziej sceptyczny stosunek do gatunku, jakim jest true crime, po przeczytaniu książki Maggie Nelson, Czerwone fragmenty.
Tak, zdecydowanie tak. To jest książka wydana przez wydawnictwo Czarne i tam ona bardzo wyraźnie punktuje, dlaczego te grupy są ofiarami, a nie inne. Mówiłaś o kobietach. Tutaj mamy przykład gejów, że to oni byli głównie ofiarami Jeffrey'ego Dahmera. Że to też nie jest przypadek, że ci seryjni mordercy są na przykład wybierani do portretowania w popkulturze.
Maggie Nelson pisze historię swojej rodziny. Jej ciotka została zamordowana jako studentka, również w brutalny sposób. Tam miał być podtekst seksualny i tej ciotka, której bardzo długo sprawcy tej zbrodni szukano, też stała się taką bohaterką ludzkiej wyobraźni. Młoda, piękna, zamordowana kobieta. Maggie Nelson opowiada o tym, jaką krzywdę między innymi zrobiła jej rodzinie nagłośnienie tej historii, jak bardzo trudny był proces mężczyzny, który został za to oskarżony i jak wiele ich kosztował. I bardzo wszystkim fanom i fankom tego gatunku true crime polecam tę książkę, bo ona rzeczywiście daje zupełnie inne spojrzenie, takie bardzo też urefleksyjnione i po prostu bardzo mądre i szczere.
Tak, ale ona też dodaje kontekst. To znaczy ona się nie zatrzymuje tylko na historii swojej rodziny. Ja najbardziej zapamiętałam te fragmenty, kiedy ona wychodzi trochę też na szerszy obraz, więc to jest wielowymiarowa książka dla mnie.
Jesteśmy w takim momencie, że musimy też powiedzieć o tym, co kryje się za serialami dokumentującymi prawdziwe zbrodnie w pozytywnym kontekście. Bo rozmawiamy w dniu, w którym już wiemy, że Adnan Syed został uniewinniony, został oczyszczony z zarzutów i prawdopodobnie nie wróci do więzienia.
Po podcaście i serialu.
No właśnie, Adnan Syed to był 17-latek, który prawie 25 lat temu został skazany za zabójstwo swojej byłej dziewczyny i kiedy siedział w więzieniu, jego sprawą zainteresowała się dziennikarka radia NPR, Sara Kinik, która przygotowała podcast opowiadający o całej sprawie, opowiadający o różnych błędach w śledztwie, o niedopatrzeniach, o wielu, wielu rzeczach, które nie powinny się wydarzyć i które być może sprawiły to, że niewinna osoba siedzi w więzieniu. Po Sarze Kinik powstał serial HBO o Adnanie Syedzie, serial dokumentalny. Niestety państwo nie mogą go obejrzeć, bo już jest niedostępny w HBO Max polskim. Bardzo żałujemy, może wróci. I ten serial był takim motorem, aby walczyć o uniewinnienie Syeda dla jego rodziny oraz dla wszystkich, których zainteresowała ta sprawa.
Tylko mówisz o pojedynczej historii jednego skazanego za jedno morderstwo. I to jest moim zdaniem zupełnie inna historia niż kiedy opowiadamy o seryjnych mordercach i kiedy to oni są głównymi bohaterami. Bo kiedy mamy pojedynczą historię, to jest trochę inaczej. Trochę jak we wspomnianych schodach. Tam cały czas właściwie nikt nie odpowiada na pytanie w 100%, czy Michael Peterson zabił swoją żonę Kathleen. I to jest... Tak, ty masz swoją odpowiedź, prawda?
To nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego wora, po prostu. Wydaje mi się, że warto jest niuansować takie rzeczy i zaczęłyśmy od takiej bardzo mocnej krytyki gatunku true crime jako gatunku wątpliwie moralnego, a skończyłyśmy na takim pozytywnym przykładzie.
Tak, ale ja myślę, że wiesz, że sam gatunek ma różne odcienie. Ja znowu powiem o serialu Obsesja zbrodni. Bardzo dobrym serialu opowiadającym o kobiecie, która sama postanowiła dowiedzieć się, kto włamywał się i gwałcił ileś lat wcześniej w danej miejscowości. I to jest opowieść o niej, stworzona przez jej męża oraz jej przyjaciół i rodzinę po tym, kiedy ta sprawa tak ją wciągnęła, że zmarła. Znaczy w wyniku komplikacji leków, które brała, po prostu zmarła. I to też jest serial o czymś więcej. On nie jest o sprawcy tej zbrodni. On jest o tym, co się dzieje, kiedy czymś się tak bardzo zafascynujemy. Ile trzeba włożyć energii i siły w to, żeby na przykład odkryć takie historie. Często to właśnie są ci podcasterzy w Stanach Zjednoczonych, tak? To jest cały przemysł. Zresztą mamy też satyrę na tych podcasterów True Crime.
Tak jest, czyli serial Disney Plus, czyli Zbrodnia po sąsiedzku, który opowiada o takiej domorosłej grupie sąsiedzkiej, która postanawia odkryć tajemnicę, która stoi za zbrodnią, samobójstwem, nie wiadomo, właśnie dokonanym w ich w budynku. Cała rzecz się dzieje w Nowym Jorku i jest serialem kryminalnym, ale też komediowym i pokazuje to z przymrużeniem oka.
Ale wiesz, w tych serialach, które teraz polecamy, jest jakieś pytanie, jest jakiś cel, jest coś, nad czym można się zastanowić, a nie opowieść o seryjnym mordercy bez żadnego pytania i tylko właściwie pokazanie, co jesteśmy empatyczni, bo nawet na Jeffrey'ego Dahmera możemy spojrzeć z empatią. I jacy jesteśmy dosłowni, bo pokażemy po prostu głowę w lodówce, w folii.
Oczywiście nie można wylewać dziecka z kąpielą i krytykować całego gatunku true crime. My, mam nadzieję, polecamy te seriale, które są lepsze i które rzeczywiście mają za sobą coś jeszcze innego oprócz tej głównej zbrodni, głównego mordercy.
I powiem więcej. Ja rozumiem, dlaczego ten serial może się podobać, bo główny aktor bardzo dobrze zagrał swoją rolę i to jest naprawdę imponujące. To jest dobrze zrealizowany serial, jest tam dużo napięcia, więc...
Świetna opowieść, świetny scenariusz, dobrze porozkładane akcenty. To jest porządny serial kryminalny, do którego trudno się przyczepić, jeśli się go traktuje po prostu jak zwykły serial.
Jeżeli to by była fikcyjna opowieść, to pewnie siedziałybyśmy tutaj i go w jakiś sposób chwaliły.
No właśnie, pytanie, czy gdyby to była... taka wymyślona opowieść, to byśmy w ogóle o nim rozmawiały, bo może nie zainteresowałby nas tak bardzo, na pewno by nie utrzymywał się przez tyle tygodni jako lider wszystkich zestawień na Netflixie, po prostu nie byłby tak bardzo popularny.
Nie miałby też takiego dobrego początku. Właściwie tylko Stranger Things miał lepsze otwarcie na Netflixie niż właśnie ten serial.
A jak wam się podobał ten serial? Czy obejrzeliście serial o Jeffrey'u Dahmerze z... jakąś przyjemnością, traktujecie go jako rozrywkę, czy może rzeczywiście to było trochę za dużo?
Jesteśmy bardzo ciekawe waszych opinii. Piszcie do nas na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz na naszym profilu na Instagramie.
Można też pisać maile seriale@mapota.fm.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.